Starszaka.
Ruszyło szczepienie seniorów przeciwko COVID drugą dawką przypominającą. Na razie mogą się rejestrować osoby 80+.
Ja bym rekomendował, żeby szczepić się, jak tylko minie ten termin, po którym już można tą drugą dawkę przyjąć.
Godzina ciszy w wielkopolskim NFZ-cie jest adresowana także do seniorów, których denerwują głośne dźwięki. I o tym dziś też powiemy.
Porozmawiać z pracownikiem w sposób cichy, spokojny, bez nadmiernego oświetlenia.
A na koniec wyjaśnimy, czym jest slow jogging.
Trucht jako odrębna, indywidualna forma ruchu, która ma zapewnić zdrowie, witalność, bardzo dobre samopoczucie, a nawet poprawę wyników zdrowotnych.
Magda Konieczna, witam i zapraszam. Ale zaczynamy od najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego opieki geriatrycznej w Polsce. Wnioski nie są optymistyczne. W naszym kraju brakuje geriatrów, dlatego system nie zapewnia wystarczającej pomocy. W okresie badanym przez NIK od stycznia 2017 do października 2021 roku były województwa, w których nie było ani jednego oddziału geriatrycznego, albo działały tylko pojedyncze. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
Kluczowym problemem jest brak specjalistów i chętnych do robienia specjalizacji z geriatrii, a to powoduje problemy ze zorganizowaniem oddziałów i poradni geriatrycznych. W okresie badanym żadnego takiego oddziału nie było w warmińsko-mazurskim, a w podlaskim i zachodniopomorskim zaledwie po jednym. Z kolei świętokrzyskim jeden geriatra miał pod opieką ponad 60 tysięcy seniorów. Najlepiej zorganizowano opiekę geriatryczną w województwie śląskim, ale to właśnie tam pacjenci czekali na pomoc najdłużej. Specjaliści nie mają wątpliwości. Opieka geriatryczna obejmująca leczenie wielu chorób jednocześnie jest skuteczniejsza, a także tańsza od leczenia konwencjonalnego, skoncentrowanego na poszczególnych schorzeniach.
Wielkopolska z kilkoma oddziałami geriatrycznymi uplasowała się w środku rankingu. W krajach Unii Europejskiej liczba geriatrów przypadających na milion mieszkańców wynosi od 16 do 50. W Polsce to niespełna 13. W badanym okresie było w Polsce tylko nieco ponad 500 aktywnych zawodowo geriatrów, a według GUS do 2040 roku proces starzenia ludności najsilniej dotknie województwa podkarpackie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Najłagodniej będzie przebiegał w województwach mazowieckim oraz łódzkim i pomorskim. W efekcie najmłodszymi regionami będą wówczas pomorskie i wielkopolskie oraz mazowieckie i małopolskie, czyli województwa z silnym rynkiem pracy oraz zapleczem naukowo-badawczym i akademickim.
Kącik dla zdrowia.
Ruszyła rejestracja na szczepienie przeciwko COVID czwartą dawką, czyli drugą dawką przypominającą. Na razie na bezpłatne szczepienie mogą się umawiać starsi seniorzy, osoby powyżej 80 roku życia,
które otrzymały już pełny schemat szczepienia podstawowego oraz pierwszą dawkę przypominającą preparatem mRNA.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Mogą zapisać się na drugą dawkę przypominającą.
Grupa pacjentów po 80 roku życia do tej pory nie jest najlepiej zaszczepioną grupą przeciwko COVID.
Poziom zaszczepienia tej grupy nie jest zadowalający.
Doktor Andrzej Trybusz.
To jest u nas niewiele ponad 60%, gdzie w zdecydowanej większości krajów na zachód od nas ta grupa seniorów jest wyszczepiona na poziomie 95-98%.
Czy seniorzy 80+ przyjmą drugą dawkę przypominającą? Poczekać chcą ci, którzy między szczepieniami zachorowali na COVID.
Wszystko przeszłem. Ozdrowieńca, trzy szczepionki, przeciw grypie, wszystkie i teraz my załapali. Ale ja tam nie czułem, tylko tak jakby lekko gardło i jeden dzień parę razy zakaszlałem. No mówię, po wszystkich szczepionkach, bo to zdarza się, nie? Na razie nie przyjmujemy, bo nabrałem tyle tego, że... Jak rzadko kto, nie?
Niech będzie, jeśli się decydują i nie przechodzili ani z temperaturą, ani z niczym, niech wezmą. Mi trochę brakuje do 80. Na razie jest jak jest, przeszłam COVID, trochę mi zostało tych przeciwciał.
Doktor Trybusz jednak radzi, by nie czekać.
Te osoby, które przyjęły szczepienie podstawowe, przyjęły pierwszą dawkę przypominającą, po upływie 5 miesięcy powinny się zaszczepić drugą dawką przypominającą. My w tej chwili mamy spadek zakażeń, ale to wcale nie znaczy, że nie ma możliwości zakażenia się. Więc tutaj kalkulacje może trochę później, może bliżej jesieni, myślę, że mogą być dość zawodne, więc ja bym rekomendował, żeby szczepić się, jak tylko minie ten termin, po którym już można tą drugą dawkę przyjąć. Z dużym stopniem prawdopodobieństwa należy przyjąć, że jednak jesienią, kiedy następuje wzrost chorób przenoszonych drogą kropelkową, również nastąpi wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wrócimy do pomieszczeń, rzadziej będziemy otwierali okna, mniej będziemy przebywali na otwartej przestrzeni. Wszystko to sprzyja w tym okresie rozwojowi zakażeń, dlatego należy liczyć się z możliwością jednak wzrostu, kolejnego wzrostu zakażeń w okresie jesienno-zimowym.
Dzieje się.
Hałas dla seniorów może być uciążliwy, zwłaszcza dla tych, którzy mają nadwrażliwość na dźwięki. Wielkopolski NFZ co wtorek organizuje cichą godzinę. W tym czasie w bardziej komfortowych warunkach seniorzy mogą załatwić swoje sprawy. O cichej godzinie mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
Cicha godzina to oferta dla klientów Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy chcą załatwić sprawy w sali obsługi klienta w specjalnych warunkach. Porozmawiać z pracownikiem w sposób cichy, spokojny, bez nadmiernego oświetlenia. Żeby skorzystać z takiej cichej godziny, wystarczy przyjść do sali obsługi klientów we wtorek między godziną 14 a 15. Można również zarezerwować sobie taką dłuższą, cichą wizytę, korzystając z numeru telefonu infolinii 800 190 590 lub korzystając ze strony internetowej w kolumnie pacjent jest możliwość zarezerwowania wizyty w oddziale przez internet.
Senior potrafi.
Na koniec będziemy zachęcać do aktywności. Mówiliśmy już w naszym programie o pakiecie seniora, który przygotował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. To zestaw filmików poruszających wiele ważnych dla seniorów spraw. Można zobaczyć m.in. czym jest slow jogging, czyli po prostu wolny bieg i jak korzystać z tej aktywności.
Slow jogging poznałem w kwietniu 2017 roku i byłem w szoku, że można uprawiać aktywność ruchową praktycznie, która sprawia przyjemność. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że jest to najprostsza, dostępna aktywność. Nasi przodkowie najprawdopodobniej w różnych proporcjach na zmianę i maszerowali, i właśnie biegali, cuchtali. Coś, co było bliższe idei slow joggingu lat 70. I doskonałym przykładem jest właśnie Józef Kociemski, który tutaj jest ze mną, ponieważ on poznał slow jogging po 70. urodzinach.
No właśnie, Maciej już opowiedział o tym, że już od 4 lat uprawiam slow jogging. Początek był taki trochę nijaki, ponieważ on mi zaproponował bieganie. Ja jako człowiek aktywny, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, zawsze byłem przez całe życie z aktywnością za pan brat. I wtedy, kiedy już byłem na emeryturze, musiałem tę aktywność kontynuować. Taka była moja potrzeba i ciała, i ducha. No i dużo chodziłem, maszerowałem po 8, po 10 kilometrów dziennie i nagle słyszę, że mogę biegać. Ja nigdy za bieganiem nie przepadałem i mówię sobie, że to za bardzo obciążające dla takiego organizmu jak mój. No ale koniec końców spróbowałem ten truch i co się okazało? Że to coś wspaniałego. Najpierw uważałem, że ten truch to ja znam od samego początku mojej kariery sportowej, bo każde zajęcia zaczynały się właśnie truchtem i każde zajęcia kończyły się truchtem. A tu nagle trucht jako odrębna, indywidualna forma ruchu, która ma zapewnić zdrowie i to mnie bardzo jakoś wkręciło w tą dziedzinę i zacząłem poważnie się tym zajmować i poważnie podchodzić do truchtu. Ten trucht ma oczywiście odpowiednią technikę, odpowiednią formę ruchu, która bardzo znakomicie sprawdza się w każdym wieku, również i w takim, jakim jestem ja.
O slow joggingu opowiadali Maciej Kozakiewicz i Józef Kociemski. Więcej o tej formie aktywności można znaleźć na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakładce Pakiet Seniora. To już był ostatni temat. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Klub Starszaka.